rozważamy życie Jezusa Chrystusa, nakarmienie 5000. No właśnie, trochę taki nieuczciwy tytuł, bo było ich tam więcej. 5000 to było mężczyzn, a jeszcze były kobiety, dzieci. No właśnie, mam nadzieję, że naprawdę tylko nie mężczyźni tam jedli, nie? Nie jest napisane, że wszyscy się najedli i nasycili. Jest to fragment opisany przez wszystkich ewangelistów, wszystkich. Mamy to i w Ewangelii Mateusza w rozdziale 14, i w Ewangelii Marka w rozdziale 6, i w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, i w Ewangelii Jana w rozdziale 6. A my będziemy korzystali z tekstu Ewangelii Łukasza, rozdział 9. Otwórzmy nasze Biblię. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wersety od 7 do 10. I usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo, i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został zmartwychwzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł: Jana ja kazałem ściąć. Któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy? I pragnął go widzieć. A apostołowie, powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali, i wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsaidą. To tak gwoli połączenia tego, o czym ostatnio mówiliśmy przez chyba dwie ostatnie środy. Bo też w tym jednym, można powiedzieć, momencie naszło się parę wydarzeń. Jezus wyprawił na misję 12, poszli dwójkami, mieli iść do Izraela, do owiec zgubionych z Izraela, a mieli zakaz iść do pogan. W tym czasie Pan Jezus również wyprawił się na misję, jest napisane, do ich miast, i również najprawdopodobniej odwiedził w tym czasie Nazaret, w którym spotkał się z odrzuceniem. A więc bardzo trudne przeżycie. Ktokolwiek nas został w życiu odrzucony przez bliskich albo przez całą rodzinę, albo, nie wiem, przez wspólnotę, no to wiemy, co to znaczy. To traumatyczne, ciężkie przeżycie, po którym wielu ludzi nie potrafi się odnaleźć. Ale widzieliśmy, jak Jezus przez cały czas walczył o to, aby móc im ogłosić jubileuszowy rok, rok łaski od Pana, nawet wtedy, gdy pchali go na tą górę, z której chcieli go strącić. I potem, gdy przechodził pośród nich, to cały czas jeszcze było jego wezwanie, aby przyjęli to z jego rąk. No właśnie. W tym czasie Pan Jezus prowadził, tak jak mówiłem, misję i mniej więcej w tym samym czasie z rozkazu Heroda Antypasa został stracony Jan Chrzciciel. Uczniowie podekscytowani wracają z misji, spotykają się z Jezusem, do którego dociera również informacja o śmierci Jana. I to wszystko jest w jednym czasie. Wiecie, tak czasami jest ostatnio, że w jeden weekend jest wspaniały jubileusz i pogrzeb. I takie nie wiadomo, co z tymi uczuciami począć. A musimy pamiętać, że z jednej strony to rzeczywiście powód do wielkiej radości dla Jezusa. Uczniowie wracają, no, są już w jakimś stopniu samodzielni, poszli na misję, sprawdzili się, wracają pełni zachęty. To jest dobry sygnał dla niego, prognostyk na przyszłość. A z drugiej strony zginął jego przyjaciel. Jan Chrzciciel, oni nie rywalizowali, to była bliska mu osoba, oni rozumieli czas, w którym służą, i to było na pewno doświadczenie, które bardzo zasmuciło Jezusa i też uświadomiło mu, że być może również jego czas się zbliża, ale wiedział, że jeszcze nie jest jego czas. A więc z jednej strony był wyraźnie poruszony informacją o śmierci, czuł się zagrożony i taki faktycznie był, bo Łukasz pisze, że Herod interesował się Jezusem. chciał go widzieć i to nigdy nie oznaczało nic dobrego. Jak Herod chciał kogoś widzieć, to raczej nie oznaczało nic dobrego. A Jezus nie chce się widzieć z tym chytrym lisem. Jest powiedziane i tak nawet nazwał Heroda, że to jest chytry lis. Prawda? Z drugiej strony Jezus widział radość uczniów po powrocie z owocnej misji. Widział ich zmęczenie, to mi się podoba. Pan Jezus widzi, że oni są zmęczeni. Pan Jezus nie tylko dostrzega, i tutaj w tym fragmencie to pięknie widać, nie tylko dostrzega nasze potrzeby duchowe, ale On widzi, że jesteśmy zmęczeni, że jesteśmy zdenerwowani, że coś nas zasmuciło, prawda? On widzi, że oni są zmęczeni i fajnie, bo pomyślał o tym, że powinni odpocząć. Prawda? To jest... Czasami mówimy o takich, wiecie, wzniosłych prawdach. Misja po krańce kontynentu różnych. A Pan Jezus, zobaczcie, widział zmęczenie uczniów i chciał coś zrobić, żeby odpoczęli. To tak jakbyśmy my dostrzegli czyjeś zmęczenie i powiedzieli, a wiesz co, a weź ty pojedź gdzieś tam, prawda? Odpocznij sobie po prostu. Bardzo poruszający moment, wydaje mi się, pokazujący, jak Pan Jezus troszczył się faktycznie o swoich. A więc wszyscy, Jezus i uczniowie potrzebowali odpoczynku i jak tam czytamy w tych różnych przykazach, najlepiej w ustronnym, bezpiecznym miejscu, a więc nie, wiecie, na obozie dziecięcym, prawda, tylko najlepiej bez ludzi. Po prostu na ustronnym miejscu i w bezpiecznym miejscu. No i wybór pada nie bez powodu na Betsaidę. Ale jeszcze zanim, to czytamy, że cały czas napływali ludzie. Oni wrócili z tej misji, tutaj rozmawiają, przychodzą jedni, oni wspominają tą misję, usługują im. Zobaczcie, to już jest piękne, razem. To już Pan Jezus z uczniami, razem. Oni mieli okres, kiedy ich uczył, to było około roku, wysłał ich na staż, na praktyki, a ten czas, który jest teraz, to jest czasem, kiedy oni robią to razem. I myślę, że to bardzo porusza serce Jezusa, kiedy mogą robić to, jak to się mówi, ręka w rękę. On ich wyposażył, on dał im moc, autorytet, posłał i teraz nie zabrał im po tej misji. Oni są w tym po prostu razem. Jan podaje, że zbliżało się święto Paschy, a więc przełom marca, kwietnia, prawdopodobnie 29 roku po Chrystusie i stąd ci ludzie, bo oni idą do Jerozolimy tak naprawdę. Zmierzają do Jerozolimy, ten tłum się powiększa, a po drodze chcą posłuchać Jezusa. Chcą poznać tego nauczyciela, bo pamiętacie, stało się o nim głośno. No właśnie, wybrano Betsaidę. Ciekawe, wybór nie był przypadkowy. Nie tylko dlatego, że to było rodzinne miasto Andrzeja i Piotra, ale dlatego, że Betsaida leżała na ziemiach podległych Filipowi, tetraszcze Filipowi, a nie Herodowi Antypasowi. I tam władza Heroda nie sięgała, bo normalnie to on mógłby po prostu wysłać swoich rzemieszków i oni by poszli po prostu i siłą przyprowadzili Jezusa na dwór. Ale tam nie mogli, bo to były ziemie podległe Filipowi, a Filip i Antypas konkurowali ze sobą. A więc tak fajnie widzieć, że Jezus i uczniowie orientują się w sytuacji politycznej i korzystają z tej wiedzy. Na wszelki wypadek przeczekać ten czas, kiedy Herod zanadto się interesuje nimi, pójdźmy do Betsaidy. Rodzinne miasto Piotra, twoje i Andrzeju, ale też będziemy tam bezpieczni. Przeczekajmy, przyjdzie Pascha, duże zamieszanie, tam trzeba pilnować porządku w Jerozolimie, zapomną o nas, a teraz po prostu tam ukryjmy się. A więc zdrowy rozsądek, taka roztropność ze strony Pana Jezusa i uczniów. No i więc wsiadają do łodzi, w pewnym momencie już po prostu przestali tych ludzi, no nie wiem, poświęcać im czas, modlić się z nimi, rozmawiać i odpływają. Czytamy, że wielu widziało, jak oni popłynęli, wielu widziało. No i po prostu wzięli kurs na Betsaidę, A ponieważ wielu widziało, informacja poszła i czytamy, że zbiegli się ze wszystkich miast i wyprzedzili ich. Myślę, że jedna rzecz, że oni się nie śpieszyli tam płynąc na drugą stronę, po prostu odpoczywali, tak? No wiecie, kto się płynie łódką, prawda? Jak jest relaks, popłyniemy trochę, wiosła do łodzi, rozmawiamy, nie wiem, żartujemy. Z jednej strony, z drugiej strony gdzieś może smucimy się, no bo Jan zginął. Ale jest generalnie odpoczynek, nie ma już takiego ciśnienia, nie śpieszymy się donikąd. Przypływają na drugą stronę, wychodzą z łodzi, idą tak, jak teren im prowadzi i można by wywnioskować, można by wywnioskować z opisu właśnie, z opisu Marka, że wszedłszy, czyli szli, rozmawiali, podeszli pod jakąś górę, podnoszą głowy, a tam kto? Tłum. I taki widok, po prostu jakby stado owiec, tak? Na zielonej trawie, bo to wtedy już pierwsze deszcze padają, wiosenny deszcz, wszystko eksploduje w Izraelu, ten cały piach i skała nagle się zieleni. No i ludzie w tym miejscu. I czytamy, że Jezusa ścisnęło za serce, bo to jest, on jest pasterzem. On jest dobrym pasterzem. I on widzi tych ludzi, którzy tam, wiecie, przyszli z nadziejami do niego. Bo to, że oni tam biegli, to... Jak to się mówi, do kina się nie biegnie. Do kina się idzie, jeszcze po drodze się na lody zachodzi, a oni biegli, żeby się spotkać z Jezusem, bo oni byli pełni oczekiwań. Oni nie szli na jakąś sensację, na spektakl, tylko po prostu... Mieli tam pragnienia w sercu, mieli tam prośby. Oni ufali, że Jezus no, odpowie, że uczniowie razem z Nim, prawda? Więc przybiegli i ten widok porusza serce Jezusa. Czytamy w Ewangelii Marka 6, rozdział 32-33. Widziano ich odjeżdżających, poznało ich wielu i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich, a wszedłszy ujrzał mnóstwo ludu, ulitował się nad nimi. To wiecie, to nie było takie, och, skoro przyszli, to już no dobrze, prawda? Tylko to ulitował się, tam jest takie mocne uczucie, że Jezus w sercu aż cały taki, czy no, w trzewiach zadrżał, ulitował się nad nimi, dostrzegł ich potrzeby, dostrzegł ich potrzeby. Że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. I począł ich uczyć wielu rzeczy, więc stają twarzą w twarz z tym wielkim tłumem, mężczyźni, kobiety, dzieci. Jezus dostrzega jedną rzecz. Byli jak owce nie mające pasterza. Wiecie, każdy ma skojarzenia, wiecie, według tego, co go przepełnia, nie? Ktoś mógłby powiedzieć, no ilu darmozjadów przyszło, prawda? Ktoś inny mógłby powiedzieć, czemu mi tutaj po prostu przestrzeń zabierają i czas? On, owce, które nie mają pasterza. Nawet na urlopie tak myślą. Nawet na wypoczynku. Czytamy, że zaczął ich uczyć wiele rzeczy. Można by powiedzieć, czy to było ich potrzebą? No tak właśnie. Ponieważ Pan Jezus to, co robił, to chciał zmieniać myślenie ludzi. Nie chodziło o to, by dać im kanapkę w rękę i powiedzieć, weź tu zjedz, idź do domu. Tylko chodziło o to, by zmienić ich myślenie, by po prostu mieli inne cele w życiu, by mieli inne priorytety w życiu i by no, być może zmienili kierunek w swoim życiu, tak? By zmienili kierunek w swoim życiu. I wiemy od Łukasza, to ciekawe, bo on daje nam przepis Pana Jezusa. Ta recepta zawiera konkretne informacje. Jak to Pan Jezus ich leczył? Zobaczcie. Łukasz 9:11-12. Tłumy dowiedziawszy się o tym poszły za nim, przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym Pan Jezus już od jakiegoś czasu mówi o Królestwie Bożym. Bo ludzie muszą, żyjący w tym świecie muszą usłyszeć, jakimi prawami kieruje się Bóg. Co Bóg chce czynić dla człowieka i jak to czyni. To jest Królestwo Boże, to jest Boże panowanie w ludzkim życiu. Jeżeli na co dzień stykasz się z niesprawiedliwością, z krzywdą, z jakimś cierpieniem, to takim okładem na serce jest to, jakie jest Królestwo Boże, jakie jest Jego panowanie, jakie On ma myśli o tobie. I to pozwala myśleć inaczej, mieć nadzieję, szukać może w inny sposób, w innym miejscu, we właściwym położyć nadzieję. A więc uczył ich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia, bo nie tylko chodzi o to, że on się o nich modlił, ale najpierw ich uczył. Przez to budziła się w nich nadzieja. Pomyśleli sobie, może i ja tak mogę się zwrócić do Boga, może i ja tak mogę myśleć, pragnąć, marzyć, może ja też tak mogę się zwracać do Niego. Może to również jest dla mnie. I kiedy człowiek zmienia nastawienie właśnie do otaczającego go świata, bo zmienia nastawienie względem Boga, no to życie naprawdę może ulec zmianie. I rozpoczyna się proces leczenia. Tu nie jest powiedziane, że on ich uzdrowił, tylko on ich leczył. Czyli może zmieniał pewne utarte schematy myślenia. Może pokazywał, że mogą inaczej. I pamiętajmy, robią to razem z Jezusem, również uczniowie. Oni tam są razem. I nie powinniśmy tego przeoczyć, bo to będzie jeszcze bardziej widoczne w momencie, kiedy będą rozdawać chleby. Ale to oni tam są razem. Moglibyśmy powiedzieć, pomyśl sobie, bracie i siostro, jako wierzący człowiek, ty jesteś tam z nimi. Prawda? Pomyśl o tym tłumie, że przechodzisz między tymi ludźmi i wiedząc, jak Jezus mówi, mówisz tak samo, by dać im dobrą nowinę, by ich zachęcić do wiary, do modlitwy, skierować ich uwagę na Jezusa, zatrzymać się, modlić się razem z nimi. Nie dał im najpierw, wiecie, chleba. Najpierw ich uzdrawiał, ich myślenie. Wiele im mówił, nauczał ich i to było zachęcające, to było inspirujące. Dlatego, że wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego, ze słuchania Słowa Bożego. Jeżeli podajemy je we właściwy sposób, ono budzi nadzieję, wiarę. Wiarę. I z całą pewnością są w to wszystko zaangażowani uczniowie. Oni się razem z nim modlą o tych ludzi. I to musi być taki moment radości Jezusa, gdy widzi tych ludzi pochylonych, tych 12, którzy się modlą razem z nim. Zupełnie gdzieś tam w różnych miejscach nie stoją wcale razem. Ja sobie wyobrażam, że oni stali razem tam rozrzuceni. Tam jeden, tam drugi, tam trzeci, tam czwarty. Modlą się. Jest nadzieja. Łapią to, tak? Zarazili się. Widzą to. Postępują tak samo. Ostatnio zabrałem Filipa. Nie wiem, coś mi tak przyszło. Mówię, chodź, pokażę ci ważne rzeczy w samochodzie. Tato mnie tak nauczył. Pierwsza rzecz, jak to mieliśmy taki samochód, chodziła zawsze anegdota o tym taka, że jak policjant zatrzymał człowieka jadącego Skodą, podnoszą maskę i jeden do drugiego mówi, ty patrz, samochód bez silnika. Nie? Nie, otwórzmy bagażnik. Otwierają bagażnik i mają kradziony silnik z tyłu. Więc można być chłopakiem i nie mieć pojęcia o samochodzie. Więc mówię, słuchaj Filip, tutaj jest wlew oleju, tutaj jest bagnet, się sprawdza olej, tutaj się dolewa płyn chłodzący, jeżeli coś jest nie tak i go ubywa. tutaj bardzo ważna rzecz, jak mamie przestanie psikać na szyby w czasie jazdy, to wiesz, gdzie dolać, nie do wlewu, do oleju, tylko tutaj. Wszystko poinstruowane. Mówię, a teraz idziemy, trzeba naładować akumulator. No, pokazałem, gdzie jest akumulator, bo akurat normalnie w samochodach to one są pod maską, a w tym akurat jest w kabinie, więc takie dosyć nietypowe miejsce. Wytłumaczyłem, jak się to podłącza, poprosiłem, żeby podłączył. Podłączył według instrukcji, myślę sobie, no to teraz to już przynajmniej wiem, że gdyby trzeba było, to mogę go posłać. I akumulator naładuje, oleju doleje i płynu do spryskiwaczy również w sposób bezpieczny, prawda? I taki obraz, tak zupełnie żartobliwie mówiąc, to jest taki moment, gdzie Pan Jezus po prostu widzi, że uczniowie są już samodzielni, oni to robią. Są razem z Nim. I ta pomoc idzie sprawniej. I oni tym ludziom też usługują. I zajęło im to cały dzień. Jechali, żeby odpocząć. Miał być już spokój, mieli w końcu spokojnie zjeść. Kolejny dzień. Późne godziny popołudniowe. Jeżeli dzień się zaczyna chylić ku zachodowi, to musiało być jeszcze przed 17, tak. Późna godzina popołudniowa. No i znowu daje o sobie znać pragmatyzm uczniów. Oni już łapią, ale jeszcze to nie jest to serce, to samo Jezusowe, bo zobaczyli ten tłum, zbliżającą się noc i oni wydają rozkaz Jezusowi. To jest, oni rozkaz Mu wydają. Rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie. Prawda? Gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. A co im Jezus na to? A wy im dajcie jeść. Prawda? Oni zaś odrzekli, nie mamy więcej, aniżeli 5 chlebów i 2 ryby. Chyba, żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu. Albowiem mężów było około 5000. Rzekł więc do uczniów swoich, każcie im usiąść w grupach, mniej więcej po 50. Po 5 rodzin. Tak byśmy powiedzieli. Tak. Może trochę więcej. I uczynili tak, posadzili wszystkich, wziąwszy zaś te 5 chlebów, 2 ryby, spojrzał w niebo, błogosławił, rozłamał, dawał uczniom, by kładli przed ludem i jedli. I to długo trwa. Jedli. Jedli, rozmawiali, jedli, aż nasycili się. Wszyscy. Tak sobie myślę, że Pan Jezus patrzył. Najedli się wszyscy? Najedli. I zebranych pozostało 12 koszów okruszyn. Wiecie, jak ludzie starają się to wytłumaczyć, to było inaczej. Jeden z pomysłów jest taki, że ten chłopiec, który miał 5 chlebów i 2 ryby, to takim przykładem, że wszyscy, każdy spojrzał, ile ma w torebce. No i tam jeden miał 3 bułki i 1 rybę, drugi miał 8 bułek i 4 ryby i tak. W taki sposób wszyscy się złożyli i się najedli, ale tak nie jest napisane, ale ludzie tak starają się to wytłumaczyć, że to po prostu takie rzeczy się nie dzieją. A dzieją się. No i inny ewangelista podaje, że Jezus każe uczniom, żeby sprawdzili, ile mają chleba. To mi się bardzo podoba. Pójdźcie, sprawdźcie, ile macie chleba. No i trzeba się rozejrzeć. Oni nie mają nic. Nieborak się napatoczył. Akurat niósł pewnie dla rodziny. Złapali go, mówią, mamy 5 chlebów, 2 ryby. Jezus mówi, pójdźcie, zobaczcie, ile macie chleba, a potem przynieście mi je. A więc Jezus mówi, zobacz, co masz, a potem przynieś to do mnie. I kiedy uczniowie mówią, rozpuść lud, gdyż jest ich zbyt wielu, Jezus mówi, zobacz, co masz, czym dysponujesz, a potem przynieś to do mnie, abym to pobłogosławił. To nowa lekcja, którą daje uczniom Jezus. Nie musisz mieć wiele, aby pomóc innym. Zobacz, co masz, weź to i przynieś do Jezusa. Jezus każe uczniom posadzić ludzi na trawie w grupach. Po 50, ale też po 100 osób, inny ewangelista podaje. Następnie podnosi tych 5 chlebów, 2 ryby, błogosławi i co robi? daje uczniom, a oni idą do jednej grupy, do drugiej. Oni to niosą. I myślę, że to jest znowu radość Jezusa. Oni ich karmią. Spróbujcie, jak to jest nakarmić innych. Spróbujcie, jak to jest nasycić innych. Fajne, prawda? To tak jak mówi teraz, ja się będę modlił, wy połóżcie ręce. Jak po raz pierwszy coś się zadziało w czasie modlitwy, to fajne, prawda? Tak samo tutaj. Macie, nakarmcie, spróbujcie, jakie to jest niezwykłe, fajne, prawda? I ta wdzięczność w ludziach, że ktoś daje mi chleb, każdemu, donosi po tym jeszcze, najedz się. Nie śpiesz się, najedz się, nasyć się. I myślę, że dla uczniów to było niezwykłym doświadczeniem. Wow. 5 chlebów i 2 ryby. I zebrali jeszcze 12 koszów resztek. Myślę, że chodziło symboliczny taki wymiar, że starczyłoby dla 12 plemion Izraela, dla całego Izraela. Gdy ten pasterz prowadzi swój lud, gdy ten pasterz, dobry pasterz prowadzi Izraela, to każda owca będzie dopatrzona. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Biblii, bo fragmenty są trochę obszerne. Księga Ezechiela, rozdział 34, zapowiedź proroka dotycząca dobrego pasterza na tle złych pasterzy w Izraelu. A więc są źli pasterze i zapowiedź, ale przyjdzie dobry pasterz. Czytamy Ezechiela 34 rozdział. Doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze. Tak mówi wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach, po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce. Nie było nikogo, kto by się o nie troszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan. Ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterza, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko pasterzom, zażądam od nich moich owiec, usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce. Wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów, zbiorę je z ziem, przyprowadzę je znowu do ich ziemi, będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu, będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pas moje owce, ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł. Będę pas sprawiedliwie. Do was zaś moje owce, mówi wszechmocny Pan. Oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi, a owcami chudymi, ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i odtrociliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Dlatego wyratuję moją trzodę, już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł, będzie je pasł, będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. Złożę na nich i na otoczeniu mojego wzgórza błogosławieństwo. Spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. I wywiodę dla nich bujną roślinność, także już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. I teraz wypełnienie tych słów w Ewangelii Jana w rozdziale 10, kiedy Pan Jezus mówi wprost, od wersetu 7, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ile przede mną przyszło, to złodzieje, zbójcy, lecz owcy nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać, a ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce, ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. Moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. Będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Jezus nie mówi to o żadnym kościele, mówi o sobie. Jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mojego. Proroctwo i jego wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. I w takim kontekście powinniśmy czytać tę historię, to, co Jezus tam uczynił. Jak Bóg pozwoli, nie w następnym, ale w kolejnym kazaniu powiemy o tym, jak Jezus patrzył na ten cud i co On chciał powiedzieć ludziom przez to wydarzenie, bo On to powiedział kolejnego dnia. Jakieś zastosowanie może z tego słowa? Jezus jest dobrym pasterzem. On zna swoje owce, zna ciebie i nie tylko zna twoje potrzeby duchowe, bo On nie patrzy tylko na to, co przed oczami, patrzy na serce, ale On również patrzy na to, co przed oczami. On widzi nas całych. Jezus widzi moje zmęczenie i zachęca do odpoczynku. Widzi, kiedy jest mi zimno, kiedy jestem głodny i współdziała ze mną, by te podstawowe potrzeby zaspokoić. Widzi, kiedy przecieka dach, zepsuła się pralka. Widzi, kiedy masz coraz mniej sił, by wchodzić po schodach i coraz trudniej ubrać się samodzielnie, czy nałożyć samemu skarpetki. Widzi, kiedy się zastanawiasz, czy wziąłeś o wyznaczonej porze lek i czy przyjąłeś właściwy. Widzi narastający strach, bo świat się zmienia. Urzędy i jakieś inne. Ta cała nowa technologia, prawda? Przerażenie. Widzi cię, współczuje ci, jest z tobą. Gotowy, aby ci pomóc, aby posłać swoich, których stopy obute są w gotowość do niesienia pomocy. Bo On ma swoich, którzy się modlą. Sługą nieużytecznym jestem. Zrobiłem, co do mnie należało. Nie pozwól mi być bezczynnym. Dlatego z nadzieją, i to jest też przesłanie tej historii, zwróć się do Niego o pomoc, jak ci ludzie, którzy przybiegli do Niego. Zbiegli się tam i w tych oczach, i w tej postawie była nadzieja i to poruszyło serce Jezusa. Jego porusza twoje nastawienie się ku Niemu, że On i tylko On może ci pomóc. I nie jest inaczej. On zaspokoi wszelką twoją potrzebę. To nie są słowa na wyrost, słowa puste. Wierzę, że serce Jezusa jest poruszone, kiedy decydujemy się w Jego imieniu iść do innych. Kiedy w Jego imieniu decydujemy się i w Jego miejsce modlić się o innych. Kiedy w Jego imieniu rozglądamy się za tymi, którzy potrzebują pomocy. Teraz nie mówię o ewangelizacji, ale za tymi, którzy nie są w stanie już sami zrobić sobie zakupów. Albo potrzebowaliby, by kupić im leki, bo za ciężko jest pójść do apteki. Albo może posprzątać mieszkanie, umyć okna, zrobić pranie czy prasowanie, przynieść jedzenie lub ugotować, odwiedzić albo zabrać na spacer. I kiedy narasta w nas pragnienie bycia jak Jezus, a nasze serce przepełnia modlitwa, Panie, oto jestem, poślij mnie, to On jakoś sprawia, że dostrzegamy tych ludzi i nie potrafimy być obojętni. Bywa tak, że czasami zastanawiamy się, kto ja jestem, co ja mógłbym zrobić, a idź zobacz, ile masz chlebów. A potem przynieś to Jezusowi. Pan Jezus pomaga nam dostrzec potrzeby innych. Nie muszą odchodzić głodni i zachęca ty ich nakarm. Kiedy spotykamy sytuację, która przerasta nasze możliwości, zachowujemy się jak uczniowie. Niech idą, Panie, niech. Czasami zamykamy oczy i nie chcemy dostrzegać tych potrzeb. A wszystko zaczyna się od wrażliwego serca, które dostrzega potrzeby innych i przychodzi w ich imieniu w modlitwie do Jezusa, aby zaspokoił ich potrzeby. I to jest serce pasterza. A nasz pasterz jest wszechmogącym Bogiem, który na pustyni codziennie karmił cały naród manną i przepiórkami. I zobaczcie, On mógłby zrobić tak samo w tej historii, ale wolał dać to w ręce uczniów. Żeby oni mieli z tego radość, żeby oni tego zasmakowali i żeby oni zanieśli to tym potrzebującym. Rozejrzyj się z modlitwą i otwartym sercem. Rozejrzyj się po zboże. Rozejrzyj się wokół siebie, tam gdzie mieszkasz. Rozejrzyj się za seniorem, rozejrzyj się za samotnym, za samotną matką z dzieckiem, za rodziną dysfunkcyjną. Rozejrzyj się za ludźmi, którzy potrzebują pomocy. I po prostu otocz ich opieką. A potem, gdy okażesz im serce, podziel się z nimi również swoją nadzieją. Połóż na nich ręce, pomódl się. Po prostu zaprowadź ich do Jezusa. A więc rozejrzyj się po zborze, rozejrzyj się wokół, tam gdzie mieszkasz. Rozejrzyj się na klubie w dolnej sali, rozejrzyj się na studenckim, rozejrzyj się w naszym domu opieki, rozejrzyj się w Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nowinie, rozejrzyj się na kościele ulicznym, rozejrzyj się w szpitalu, rozejrzyj się w domu dziecka. Tyle miejsc, które przypominają sadzawkę Betesda. A Jan napisał, bo jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I przez dzisiejsze słowo Pan Jezus kieruje do nas wezwanie. Nie muszą odchodzić. Ty ich nakarm. Ty ich nakarm. I nie jest, to nie ma być jarzmo, tylko Pan Jezus chciałby nas zarazić i sprawić, że nasze serca będą sercem pasterza. Bo On tak właśnie postępował i tak uczyniłby również dzisiaj, widząc ludzi, którzy przychodzą do Niego z nadzieją, pełni oczekiwania. Życie Jezusa Chrystusa, nakarmienie 5000, wy im dajcie jeść. To jest tytuł kazania dzisiejszego i tu w tym miejscu dzisiaj skończymy. Amen.